Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Dzisiaj w audycji na synapsach obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły, ustanowiony z inicjatywy Słowenii przez ONZ. Z tej okazji dr Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowiedział nam co nieco o pszczelim charakterze. Okazuje się, że te owady nie umieją, mówiąc kolokwialnie, usiedzieć na miejscu. Dużo sprzątają i mają coś takiego, co nazywa się instynkt higieniczny. A czym on jest? Posłuchajmy.
Pszczoły generalnie są bardzo porządnickie. One lubią, jak jest posprzątane, ułożone, nie lubią pustych przestrzeni, praca jest zorganizowana. No idealna taka, można powiedzieć, korporacja pracująca na rzecz dobra swojego społeczeństwa. Każdy ma pracować. Nie ma tak, że ktoś tam bokiem chodzi i udaje, że nic nie robi. Szczególnie dotyczy to robotnic. No i w takiej sytuacji pszczoły, mając ten instynkt higieniczny, czyli one po prostu sprzątają. I my to badamy jako pszczelarze pod różnymi względami, żeby rodziny, które mają wyższy instynkt higieniczny, potrafią się zabezpieczyć przed chorobami, no bo mają czyście, nie rozwijają się drobnoustroje w przestrzeni ula. No i ten instynkt higieniczny jest bardzo istotny z punktu widzenia pszczelarza i wielu pszczelarzy gdzieś tam pod tym kątem je bada. No i my też często robimy testy higieniczne, że tam sprawdzamy, jak pszczoły sprzątają w tym ulu, jak zachowują czystość, czy jak na przykład znajdują gdzieś martwy czerw, czyli młode pokolenie, gdzieś to się może zdarzyć, to jak szybko czyszczą, pozbywają się tego. Na to mówimy ogólnie instynkt higieniczny, albo całej rodziny, albo pojedynczych osobników, bo tam przy tych pojedynczych osobnikach, no to one mogą z jednej strony takie wykonywać tańce oczyszczające, żeby inne je oczyszczały. Rodzina cała dba o wszystko, smarując cały ulot środka propolisem, więc generalnie moglibyśmy tutaj spędzić parę godzin.
Podobnie jest z organizmami, które z jednej strony są na pewno szkodnikami dla pszczół i dla ula, a z drugiej strony są też takie organizmy, które mogą pomagać tą pracę dziejącą się wewnątrz.
Tak, no rzeczywiście. Tutaj są takie organizmy, które wspierają pracę w ulach, chociaż to jest często dyskusyjna sprawa, no bo z jednej strony trochę pomagają, ale z drugiej strony też tam w tym ulu buszują, więc niekoniecznie lubimy, kiedy one się tam pojawiają, szczególnie dotyczy to mrówek, bo z jednej strony póki interesują się tym, co gdzieś tam zostało wyrzucone, wypadło, czy ślimaki sobie dojadają jakieś tam rzeczy pod wylotkiem i gdzieś tam, to nie ma problemu. Gorzej, kiedy one planują jednak zajrzeć do środka i wtedy one postanawiają się wprowadzić do ula, no to już nie jest dobrze. No ale na przykład zaleszczotki, które pomagają w zwalczaniu roztoczy, takiego dręcza pszczelego, który jest dosyć uciążliwym, dosyć dużym problemem w dzisiejszej gospodarce pasiecznej, więc to tutaj no, jest taki pomocnik, nazwijmy to. Czy skorki wyjadające jaja barciaka. Barciak to jest szkodnik wosku pszczelego i gdzieś tam może sobie bytować, to te skorki wyjadają. Więc no mamy takich kilka, które pomagają. Dyskusyjne są te mrówki, prawda? Mhm.
Wiemy już, jak pszczoły sprzątają i kto im w tym pomaga, a teraz posłuchajmy, jak zwykle się zachowują i co powinno zaniepokoić pszczelarza.
Generalnie z założenia pszczoły są bardzo spokojnymi organizmami. Rzadko kiedy zdarza się, żeby pojawiała się taka agresja ze strony pszczół. Trzeba je zniepokoić, żeby tak się działo.
A jakie zachowanie pszczół powinno zaniepokoić, kiedy już zna się to swoje rodzinne grono pszczół, znamy się jak łyse konie, można powiedzieć, to jakie zachowanie powinno zaniepokoić pszczelarza?
Pszczelarza, no to jest wiele tych zachowań. One raczej są ruchliwe, są takie dosyć żwawo biegające po tych plastrach, gdzieś tam cały czas, jak jest pogoda odpowiednia, rodzina pracuje, widzimy intensywnie. W momencie, kiedy widzimy, że te pszczoły są jakieś takie podejrzane, zbyt spokojne, albo zbyt takie skupiające się na oczyszczaniu czegoś, albo ich aktywność, mimo że pogoda sprzyja, jest bardzo mała, no to wtedy należy zacząć myśleć, czy one przypadkiem czegoś tam nie kombinują.
Popularno-naukowej audycji na synapsach dr Paweł Migdał przybliżył nam zachowanie pszczół, a już za chwilę opowie o problemach, z jakimi muszą się mierzyć, między innymi z naszej winy.
Nauka bez tajemnic. W akademickim Radiu Luz.
Świętujemy Światowy Dzień Pszczoły i rozmawiamy z doktorem Pawłem Migdałem, Opowiedział nam już o tym, jak wygląda życie pszczoły, ale teraz skupimy się na tym, z jakimi trudnościami walczą na co dzień, co im zagraża i jak my, ludzie, utrudniamy im życie, niszcząc przyrodę i wszędzie budując bloki, chciałam powiedzieć, mając wszędzie betonozę, ale to takie bardzo kolokwialne słowo. W każdym razie posłuchajmy dr Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dosyć dużym problemem jest degradacja środowiska, konsekwencją czego są trochę zmiany klimatu. No niestety ta desynchronizacja kwitnienia roślin i pojawienia się zapylaczy. To jest duży problem, no bo one potrzebują tych roślin, żeby mieć źródło pokarmu. I jak zresztą wszyscy obserwujemy, pojawia się taki moment, może nie wszyscy, bo nie każdy z nas idąc ulicą zastanawia się nad tym, tylko jeżeli zaczniemy myśleć o tym, no to okazuje się, że tak, w jednym momencie kwitnie bardzo dużo roślin, no bo nagle robi się szybko ciepło, mamy taki boom kwitnienia i kwitną sady, rzepaki, akacje zaraz jedno po drugim, a w drugiej połowie roku zaczyna być totalnie pusto, bo jest zbyt gorąco, jest sucho, nic nie jest w stanie nektarować, nie pojawiają się rośliny. Więc to jest bardzo duży problem. Drugim problemem jest to, że w przestrzeni miejskiej chociażby bardzo lubimy mieć wszystko wysprzątane, wyczyszczone w rozumieniu takich naturalnych pozostałości. Nie mówię tutaj o rozrzuconych papierkach, ale bardziej chodzi o te jakieś drzewa powalone, które nie przeszkadzają nikomu, ale my sprzątamy, bo lubimy taki idealnie przycięty trawniczek, posadzimy tu je, a potem się zastanawiamy, czemu tylko mamy muchy i ewentualnie komary w sąsiedztwie, niczego więcej. No bo nie ma co przyciągnąć tych owadów tak naprawdę do tej lokalizacji, więc te ograniczenie źródeł pokarmu. Ważnym aspektem jest też wykorzystywanie nieracjonalnych środków ochrony roślin w uprawach, kiedy naprawdę no, możemy wywołać takie zdarzenie niebezpieczne, bo gdzieś tam sobie nie tak jak trzeba zastosujemy pestycyd niezgodnie z zaleceniami, nie czytamy ulotek, no bo ulotka nie jest dla nas, tak? No po to jest, żeby była, ten duży papierek się czyta i trzeba. Dzięki temu tam mamy napisane, jak stosować, kiedy stosować, żeby właśnie nie było takiego efektu negatywnego, więc z tym mają najgorzej, w sensie to są takie elementy, które ogólnie rzecz ujmując ograniczają możliwości pszczół.
A tak szerzej patrząc na zmiany klimatu, czy możemy temu jakoś zaradzić?
Każdy z nas no, próbuje, mam nadzieję, przynajmniej każdy z nas jakoś tam stara się ograniczyć, czy to po przemieszczanie się komunikacją, czy to ograniczenie emisji, wymiana pieców na piece nowej generacji, nie koszenie takie namiętne, pozostawianie przykrytej tej gleby, żeby ona tak nie odparowywała z niej woda, dbanie o te drzewa, bo to, że nam drzewo przeszkadza, ale czy ono nam zagraża, czy tylko przeszkadza, bo jeżeli nam przeszkadza, bo jest nieładnie w tym miejscu posadzone, to nie znaczy, że powinniśmy je wycinać, bo ono było pewnie dużo wcześniej niż my w tym miejscu, więc generalnie niech sobie będzie to drzewo tam, gdzie było, czy takie dbanie o te zagospodarowanie wodą, jeżeli ktoś może, zazielenianie, osłanianie przede wszystkim ścian budynków miasta, kiedy jest gorące, nie jesteśmy w stanie wytrzymać i nic nam nie pomaga, więc co robimy? Więc zaczynamy montować klimatyzację, więc jeszcze bardziej napędzamy to wszystko, no bo zużywamy jeszcze więcej energii, bo nam jest niewygodnie, bo chcemy, żeby nam było chłodniej. No a nie tak dawno, bo na przykład 10 lat temu wycięliśmy sobie wszystkie drzewa pod blokiem, bo nas kurzają liście, bo wszędzie lecą, robaki z tego wyłażą, potocznie nazywane, wszędzie to się rozłazi, to my tego nie chcemy. My chcemy, żeby było ładnie, czyste, najlepiej wybetonowany chodnik. No i tutaj zresztą była taka akcja na Twitterze chyba i na Instagramie dotycząca tego, jak wyglądały kiedyś rynki w danym mieście, a jak wyglądają teraz. I naprawdę no, mamy jakąś taką chorobę, która się nazywa betonoza, bo wycinamy wszystko i zalewamy betonem, wykładamy kostką. I wtedy się zastanawiamy, dlaczego my mamy problem. No to sami sobie je produkujemy, te problemy, więc...
Z doktorem Pawłem Migdałem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozmawiała Martyna Dziakowicz, a w naszym studiu jest już z nami nasz gość Maciej Korus, który przedstawi nam ciekawostki o pszczołach. Także będzie się działo. Zostańcie z nami na 91,6 FM.
Na synapsach chwytamy za stery nauki.
Dzisiejszą audycję w całości poświęcamy pszczołom, które swoje święto obchodzą w piątek. A z nami w studiu jest już Maciej Korus. Cześć.
Hej, witam wszystkich.
Maciek jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i podczas swojej pracy magisterskiej, ale też pracy licencjackiej zajmowałeś się pszczołami.
Zgadza się, tak. Magisterkę kończyłem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia licencjacji z kolei jeszcze w Warszawie, gdzie do pszczół podchodziłem bardziej pod kątem molekularnym, bo zajmowałem się ekspresją genów odpowiedzialnych za produkcję białek zaangażowanych w rozkład niektórych toksycznych dla nich substancji. Natomiast we Wrocławiu już badałem jedną z chorób pasożytniczych pszczół.
Jak takie pszczoły w ogóle można badać? Bo myślę sobie, że pszczoła to one są bardzo potrzebnymi zwierzętami, zapleczami, ale każdy z nas trochę podchodzi do nich z rezerwą. Każdy, kto nie ma z nimi wspólnego, bo jednak mogą urządlić, to jest dobre słowo.
Tak, urządlić, zgadza się. Absolutnie unikamy sformułowania ugryźć. Pszczoła żądli żądłem, nie używa raczej do gryzienia nas swojego aparatu gębowego. Czy można badać pszczoły? Można i absolutnie trzeba. Znaczenie ekonomiczne tych owadów jest nie do przecenienia, biorąc pod uwagę to, jak wiele one dla naszej gospodarki generują poprzez zapylanie od warzyw, przez owoce, przez orzechy, generalnie tego, z czego produkujemy masę produktów spożywczych. Mówimy tutaj o miliardach dolarów i po prostu o tym, co ląduje na naszych talerzach. To raz, a dwa, że tak jak pewnie Państwo wiedzą, produkty pszczele wykorzystuje się w medycynie, farmakologii, kosmetyce, medycynie estetycznej, więc tak, trzeba, należy. Jak?
Właśnie, jak to robimy? Rozkładamy jakoś na stole, obserwujemy, co musimy zrobić?
Tutaj mamy kilka opcji, bo pszczoły możemy badać zarówno na poziomie pojedynczego organizmu, to znaczy dosłownie jednego owada. Mówimy o badaniach podstawowych z zakresu anatomii czy genetyki na poziomie molekularnym, jak i na poziomie większego uorganizowania, na poziomie rodziny pszczelej, bo tak jak wiemy, pszczoły to owady społeczne i to wyjątkowe owady społeczne, bo mówimy w ich przypadku o tak zwanej eusocjalności, czyli najwyższym możliwym poziomie społeczności wśród zwierząt, który jest bardzo rzadki pszczół, kilku innych grupach bezkręgowców, a wśród kręgowców chyba tylko u kretoszczurów, czyli golców na przykład. Natomiast jest to zjawisko bardzo rzadkie. I to, jak je badamy, zależy oczywiście od tego, co chcemy zbadać.
Czy jak rozumiem, w czasie licencjatu badałeś je tak na poziomie organizmu, ekspresji genów?
Zgadza się, tak. Próbowaliśmy, to co ja próbowałem zrobić w czasie swoich studiów licencjackich pod przewodnictwem profesora Piotra Bębasa na Uniwersytecie Warszawskim. Staraliśmy się sprawdzić, czy w ciągu doby geny odpowiedzialne za produkcję białek, które rozkładałyby niektóre substancje szkodliwe dla pszczół, które stosujemy w rolnictwie, produkowane są w pewnych rytmach. To znaczy, czy w ciągu dnia są pory, kiedy pszczoły są bardziej lub mniej odporne, albo przynajmniej mają większą lub mniejszą zdolność rozkładania szkodliwych substancji.
Na synapsach. Rozmowa.
Jesteśmy z Wami cały czas na synapsach w naszej środowej odsłonie. Dzisiejszą naukową godzinę poświęcamy pszczelim wątkom. A w naszym studiu jest z nami wciąż Maciej Korus.
Dzień dobry raz jeszcze. Ja tym razem chciałem wyjść od pytania do Pań z kolei. To znaczy, jak Wy myślicie właściwie w takim pszczelim roju, w pszczelej rodzinie, jak te owady między sobą mają się dogadywać i jak z punktu widzenia osoby, która nie ma z nimi do czynienia na co dzień, jak pszczoły właściwie rozmawiają?
Nigdy się na tym nie zastanawiałam. Tak mi się wydaje, że nie poświęciłam ani chwili, żeby się nad tym zastanowić, no ale na pewno nie mówią. Chyba też nie pokazują, bo nie mają rąk, ale może jakoś specjalnie się poruszają, wydzielają jakieś związki. To są moje propozycje.
I to są bardzo dobre propozycje, tak. To jest pytanie, które lubię zadawać, bo dosyć nieintuicyjne znanie odpowiedź, bo to, o czym często nie myślimy, myśląc o pszczołach, to, że w ulu panuje absolutna ciemność, więc pszczoła większość swojego życia spędza w absolutnej ciemności, więc tutaj machanie do siebie odnóżami czy czułkami niewiele by zdziałało. I tak jak powiedziałaś, wydzielanie związków, czyli zmysłu węchu, jest absolutnie kluczowe, żeby dogadać się w pszczelej rodzinie i feromony odgrywają absolutnie kluczową rolę w tym, żeby pszczoły nie tylko decydowały o tym, jak ma przebiegać rozwój tego roju, bo tutaj zarówno te feromony wydziela królowa, czyli pszczela matka, ale również robotnice, a ruch również jest kluczowy, ponieważ pszczoły dogadują się między sobą między innymi właśnie tańcząc. To znaczy to, co nazywamy tańcem pszczelim, opisane zostało już, zaobserwowane przynajmniej przez Arystotelesa, natomiast kilkadziesiąt lat temu na podstawie niemal 50-letnich badań jeden z niemieckich badaczy faktycznie zdołał opisać to, że pszczoły między sobą komunikują się tańcem, to znaczy wymachiwaniem odwłoków, wykonywaniem odpowiednich ruchów na plastrze w swoim ulu, są w stanie przekazać sobie nie tylko na przykład dystans do źródła pożytku, ale również kąt, pod jakim należy lecieć w danym kierunku względem słońca i miejsca, z którego startują, żeby dotrzeć do tego pożytku. I wydaje mi się, że właśnie ta komunikacja za pośrednictwem tańca jest czymś, z czego często sobie nie zdajemy sprawy. To znaczy pszczoła jest w stanie zakomunikować swoim siostrom, jak daleko i w którym kierunku polecieć w absolutnej ciemności, tylko za pośrednictwem właśnie drgań i ruchu swojego ciała.
A czy to będzie też smak, czy pszczoły nie mają takiego zmysłu?
Pszczoły mają zmysł smaku i na jego podstawie również są w stanie raz, że wybierać bardziej lub mniej wartościowy pożytek, a dwa, że również przekazują sobie informacje na temat tego, w którym miejscu występuje jaki pożytek. Zrobię na przykład ciekawe badanie, w którym udało się zaprogramować malutkie roboty, które były w stanie przekazać jak najbardziej pszczołom w roju, w jakim kierunku i jak daleko należy lecieć, żeby zlokalizować rośliny, które byłyby dla nich atrakcyjne. Natomiast właśnie przez brak tego podzielenia się walorem smakowym, dosłownie podzielenia się po prostu materiałem, który został tam zebrany, pszczoły, które trafiały na miejsce wskazane przez robota, nie bardzo wiedziały, czego właściwie mają tam szukać.
Co to jest ten pożytek, o którym mówisz? Można się domyślić, ale proszę uściślić to jak takie hasło branżowe.
Pożytkiem pszczelarzy nazywają po prostu materiał roślinny, który pszczoły zbierają, to znaczy nektar i pyłek, który służy im do posilenia siebie i rozwijających się larw.
Czyli wiemy już, jak pszczoły się w ulu komunikują, a jakie jest to pokrewieństwo między nimi? Jak to wygląda ta struktura tej społeczności?
Społeczność to jest bardzo istotne słowo, które tutaj już jego znacznie podkreśliłem, natomiast pokrewieństwo między pszczołami jest bardzo nieintuicyjną ponownie sprawą, ponieważ należy się zastanowić, dlaczego w sumie pszczoła powinna pracować na rzecz roju, w którym realnie nie powstaje żadne jej potomstwo, tak? Bo jak wiemy, przeciętna robotnica w roju nie składa jaj, nie ma żadnego potomstwa i można by sobie pomyśleć z punktu widzenia ewolucyjnego, że nie ma żadnego interesu w tym, żeby pilnować jaj królowej swojego roju. Natomiast okazuje się, że ze względu na zjawisko haplodiploidalności, każda pszczoła jest ze swoją siostrą spokrewniona średnio oczywiście bliżej niż ze swoją własną matką czy ojcem, zakładając, że dana królowa kopulowała tylko i wyłącznie z jednym trutniem. Już wyjaśniam, haplodiploidalność to jest zjawisko, które polega na tym, że samce pszczół, trutnie, wykluwają się z niezapłodnionych jaj i mają tylko jeden zestaw chromosomów, podczas gdy samice pszczół wykluwają się z jaj zapłodnionych, które mają dwa zestawy chromosomów. I nie wchodząc tutaj w matematykę i krzyżówki genetyczne, skutek jest taki, że zasadniczo żaden truteń nie ma ojca i nie może mieć synów, natomiast ma dziadka i może mieć wnuków, a siostry są między sobą spokrewnione bliżej niż są spokrewnione z własnymi rodzicami.
W genetyce kryje się taka tajemnicza matematyka. Przypomnę tylko właśnie, że my też mamy podwójny garnitur chromosomowy, tak to można ładnie nazwać i naturalnie myślimy, że każdy organizm tak ma. Tutaj okazuje się, że właśnie trutnie, czyli pszczoły rodzaju męskiego mają ten...
One mają
haploidalny, a rodzaju żeńskiego, tak to nazwijmy, mają ten podwójny garnitur. To jest audycja Na Synapsach. My świętujemy święto pszczół piątkowe i już za chwilę razem z Maćkiem wrócimy do Was z jeszcze kolejnymi ciekawostkami.
Na synapsach z orbity naszych zainteresowań.
Kontynuujemy wątek pszczół. W naszym studiu jest z nami nasz gość. Wspomniałeś, że pszczoły są społeczne. Co to właściwie znaczy?
Zgadza się. Pszczoły są społeczne i to społeczne w szczególny w świecie zwierząt sposób, bo tak jak wspomniałem, są eusocjalne. To znaczy osiągnęły taką najwyższą formę uspołecznienia, jaką identyfikujemy wśród zwierząt. Oznacza to tyle, że w pszczelej rodzinie nie tylko zachodzi nakładanie się co najmniej dwóch pokoleń albo więcej owadów, to dodatkowo występuje podział na role. To znaczy, że te owady dzielą się na kasty dosłownie i ponadto część tych kast jest wyłączona z rozrodu, to znaczy nie ma potomstwa, a mimo to opiekują się wspólnie potomstwem jednej z tych kast. I te warunki składają się na to, że właśnie mówimy o nich jako o organizmach w pełni socjalnych, czyli eusocjalnych.
I jakie są te role w społeczności w takim razie tak dokładnie? Jakie to mogą być rodzaje?
Te, które są najbardziej, najpowszechniej znane i intuicyjne jakby podziały wśród pszczelej rodziny, to wszyscy, albo przynajmniej większość z nas zdaje sobie sprawę, że są pszczoły, które są robotnicami, tak? Jest pszczela matka, królowa i są trutnie, czyli pszczele samce. Natomiast to, o czym być może mniej osób wie, to to, że wśród pszczół robotnic, tych szeregowych nazwijmy to pszczół, występuje wiele, wiele różnych innych roli. To znaczy część z nich odpowiedzialna jest za karmienie larw. Część z nich odpowiedzialna jest oczywiście za zbieranie pożytku, o którym już mówiliśmy, czyli generalnie materiału roślinnego, z czegoś trzeba robić miodek, tak? Część z nich jest odpowiedzialna na przykład zimą za ogrzewanie, i nie tylko zimą, za ogrzewanie ula, bo to są, nie są organizmy stałocieplne, więc w jakiś sposób muszą po prostu się nawzajem grzać. Część z nich jest odpowiedzialna za wentylowanie tego ula. Część z nich jest odpowiedzialna za wynoszenie z niego śmieci, czyli tą czystość, o której wspominał już doktor Migdał. Więc ról do spełnienia jest bardzo wiele i to, co jest ciekawe, to, że w czasie swojego rozwoju każda z tych pszczół, a przynajmniej większość z nich, stopniowo przechodzi przez wiele z tych zadań. To znaczy pszczoła, zanim stanie się zbieraczką, czy zanim odda swoje życie żądląc jakiegoś intruza w okolicy ula, będzie odpowiedzialna właśnie między innymi za wykarmienie swoich sióstr, będzie odpowiedzialna między innymi za wynoszenie tych nieczystości. Więc w pszczelim roju no, nie tylko mamy podział na te kasty, tak, ale wśród tych kast również występują różne zadania. No takim, umówmy się, wyjątkiem są trutnie, które poza funkcją rozrodową i za zapładnianiem królowych niewiele wnoszą do pszczelej rodziny i dlatego no, mówi się nawet tak potocznie o kimś, że ktoś jest zbędny czy leniwy jak truteń, bo niewiele wnosi do społeczeństwa.
Czyli to jest taka bardzo kobieca społeczność.
Zdecydowanie tak. Nie bez powodu mamy w rodzinie królową, a nie króla.
No właśnie, królowa. Czy to jest tak, że pszczoła, jakaś konkretna pszczoła zostaje dopiero królową? Ona się rodzi, przeznaczona, jest przeznaczona na bycie królową? Jak to wygląda?
I to jest bardzo dobre pytanie, bo z definicji każda pszczela larwa ma potencjał i ma szansę, żeby taką królową się stać. Natomiast obecność innej królowej w roju i to, w jakim on aktualnie znajduje się stanie, determinuje to, czy robotnicy odpowiedzialne za wykarmienie jej pozwolą taką królową się rozwinąć. I tutaj cała magia tkwi w tym, czym ona będzie karmiona. To znaczy, jeżeli będzie otrzymywała mleczko pszczele, czyli bogate bardzo w białko pokarm, odpowiednio długo i odpowiednio przebudowana zostanie komórka, w której ta larwa się rozwija w plastrze, to tak, każda potencjalnie pszczoła na etapie larwalnym ma szansę zostać królową, ale rój decyduje o tym, że większość z nich taką królową się nie staje i zostaje po prostu jedną z robotnic, no bo królowa w roju de facto na ogół potrzebna jest tylko jedna.
Czym taka królowa się różni? Ona jest większa, ma jakieś mocniejsze skrzydła. Czym się różni?
Tak, to co najbardziej rzuca się w oczy, to jest właśnie rozmiar, bo przyglądając się plastrowi wyciągniętemu z ula jesteśmy w stanie, nawet jeżeli nie jesteśmy doświadczeni w tym, wypatrzeć królową. Taką inną różnicą, o której rzadziej się mówi, a która moim zdaniem jest bardzo ciekawa i funkcjonalna, jest fakt, że przeciętna pszczoła w momencie urządlenia, na przykład mnie, prawdopodobnie zapłaci za to życiem, ponieważ jej żądło jest skonstruowane w taki sposób mniej więcej jak haczyk wędkarski. To znaczy po wbiciu go ma strukturę, która nie pozwoli wyjąć go z powrotem i taka pszczoła żądląc mnie po prostu umrze, wyrywając sobie żądło. Natomiast królowa, matka pszczela, ma żądło gładkie, w sumie jak osa, więc może żądlić wielokrotnie. I to jest jej potrzebne do dosyć brutalnej sytuacji. Natomiast między innymi po to, że w chwili, kiedy ona się rozwinie i wygryzie ze swojej komórki po przepoczwarzeniu, ma szansę wtedy zabić wszystkie inne potencjalnie rozwijające się królowe w takim roju. Więc królowa, matka pszczela może żądlić wielokrotnie, podczas gdy przeciętna robotnica może urządzić w życiu tylko raz.
Czyli w praktyce wygląda to tak, że te larwy są w poszczególnych komórkach i na przykład jeżeli robotnice karmią kilka pszczół jako królowe, to potem one gdy się wygryzą, to prawdopodobnie stoczą ze sobą bój, jeśli byłoby ich kilka.
Zgadza się, tak. Zwykle powstaje kilka tak zwanych matczynych komórek, które różnią się zdecydowanie na plastrze. I wracając może do początku, matka jest w stanie w ciągu dnia złożyć nawet 1500 jaj do każdej z komórek. Jeżeli taka komórka jest faktycznie karmiona w odpowiedni sposób i przebudowana w odpowiedni sposób, to może z niej powstać kolejna królowa. Pierwsza z nich, która się wygryzie ze swojej komórki, zwykle rozpoczyna swoje porządki w roju właśnie poprzez żądlenie pozostałych komórek, w których rozwijają się inne potencjalne królowe, tak żeby w roju pozostała tylko ona. Natomiast owszem, z każdego jajka, których powstają każdego dnia, nawet tysiące, może rozwinąć się potencjalnie królowa.
A królowymi dzisiejszego odcinka są pszczoły. Zbliża się już godzina 18, więc my za niedługo powoli będziemy kończyć, ale jeszcze pozwolimy Maćkowi za chwilę powiedzieć ostatnią ciekawostkę.
Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.
Maciek Korus jest z nami w studiu i teraz obiecana ostatnia ciekawostka o pszczołach.
Okej, i to będzie obiecana ciekawostka o pszczołach szeroko pojętych, a nie właśnie typowo o pszczole miodnej, o której mówimy dzisiaj głównie, bo tak jak sobie sprawdziłem, to będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Pszczoły Szeroko Pojętej. Pszczoły jako przedstawiciele błąkówek, czyli między innymi mrówek, os, trzmieli, to jest bardzo obszerna grupa, grupa, która ma tak naprawdę kilkanaście tysięcy gatunków w sobie i my cały czas mówimy o tej jednej konkretnej pszczole miodnej, którą lubimy i cenimy najbardziej, która faktycznie jest niesamowicie ciekawa, między innymi właśnie przez ten swój społeczny charakter. Natomiast prawda jest taka, że zdecydowana większość pszczół, która po tym świecie lata, to są organizmy samotnicze. To są organizmy, które nie budują takich społeczeństw, więc tym bardziej warto chyba docenić ten jeden konkretny gatunek, z którym tak się zaprzyjaźniliśmy i który wykorzystujemy na co dzień. Natomiast zdecydowana większość pszczół społeczna nie jest.
Mieszkają pojedynczo.
Tak. I nawet w Polsce myślę, że gdyby dobrze wybrać się na rundkę po łąkach i połamać trochę suchych badeli, to wewnątrz nich moglibyśmy wszyscy znaleźć wiele takich pszczół samotnych, jak i również kopiąc w swoich ogródkach, bo nie tylko bytują one właśnie w pustych przestrzeniach w roślinności, ale również pod ziemią budują swoje gniazda. Tak, ale pszczoły nie potrzebują do końca mieć roju tysiąca, dziesiątek tysięcy swoich sióstr. W pojedynkę też sobie dają radę.
Czy one różnią się jakoś wizualnie od tych pszczół społecznych, tak jak je nazwałeś?
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli akurat no, minie nas w locie, czy przysiądzie sobie gdzieś na kwiatku, to przypuszczam, że nie będąc wprawnym entomologiem, raczej na oko większość z nas tej różnicy nie dostrzeże. Ale gdyby mieć okazję przyjrzeć się dłużej i wpatrzeć trochę w te różnice, to oczywiście, że tak, te gatunki różnią się między sobą zdecydowanie.
Dziękujemy Ci, Maćku, bardzo za wszystkie ciekawostki, z którymi przyszedłeś do naszej audycji Na Synapsach, a ponieważ zbliża się już godzina 6, musimy się żegnać. Cenimy pszczołę miodną, szczególnie pszczołę miodną za to, że zapyla kwiaty, za to, że daje nam miód, więc w piątek pamiętajmy szczególnie.
Akademickie Radio Luz.